kłopoty i inne kłopoty.
Za nami kawałek All My Life zespołu Foo Fighters. W sumie zadziałał na mnie lepiej niż kawa. A teraz przechodzimy sobie już do audycji. Była już taka o mitach, które przez wieki nagromadziły się na barkach psów. A dzisiaj opowiemy sobie o takich stwierdzeniach dotyczących najbardziej popularnego zwierzaka domowego. Tak, tak, koty prześcignęły psy w byciu najczęściej wybieranym przez ludzi przyjacielem. Są pierwsze, mimo że niektórzy uważają, że są zdradzieckie, fałszywe, brzydko pachną, powodują alergię u dzieci. Czy to prawda? Dowiemy się już za chwilę. Natomiast teraz zapraszam was do podzielenia się z nami mitami, stwierdzeniami, jakie wy znacie na temat kotów. 61 8 654 654. Skoro już padły te niemiłe epitety, to pierwszym mitem będzie stwierdzeniem, że koty są fałszywe, złośliwe i niechętne do kontaktu. Tak jak już powiedziałam, takie zdanie na temat kotów mają głównie osoby, które wcześniej w domu kota nigdy nie miały, albo takie, które nie były bezpośrednim właścicielem zwierzęcia. Na przykład rodzice dziecka, które wpadły na pomysł, żeby mieć kotka, a którym nie do końca chciało się tak naprawdę go posiadać, no a dziecko nie wiedziało, jak się nim zająć. Tak jak każde zwierzęta, koty mają swoje charaktery, mają swoje osobowości, jedne osobniki będą bardziej nieprzystępne, będą niepewne, chłodne w stosunku do człowieka, natomiast inne będą przyjacielskie, bardzo chętne do kontaktu. No i oczywiście to, jakie cechy rozwiną się najbardziej u kota, zależy od tego, jak długo spędziły czas z matką oraz jak zwierzę potraktował nie kto inny jak człowiek. Jeżeli adoptujemy czy też bierzemy kota w wieku poniżej 12 tygodnia, w dodatku trafiamy na osobowość wycofaną, niechętną, to taki kociak będzie po prostu bardziej trudny w naszej opiece. Będzie to od nas wymagało mnóstwa pracy. Prowadzenie takiego kociaka tak, żeby nie rozwinęły się u niego niepożądane zachowania. Nasze podejście do zwierzęcia ma naprawdę ogromne znaczenie. Jeśli nie traktujemy kota z szacunkiem i nie zapewniamy mu odpowiednich dla niego aktywności, tylko skazujemy go na samotność, gdy jesteśmy w pracy i brak zainteresowania, no może poza głaskaniem, kiedy już wrócimy do domu, to taki kot może rozwinąć niepożądane, właśnie złośliwe w cudzysłowie cechy. Najgorszym wrogiem kota nie jest pies. Najgorszym kota wrogiem jest nuda w domu. I wtedy w głowie zwierzęcia pojawiają się pomysły, jak zaspokoić potrzeby i rozładować emocje poprzez na przykład ataki znienacka. Jeśli u kota rozwinęły się takie zachowania problemowe, a my w dodatku stosujemy wobec zwierzęcia kary cielesne, krzyk, to taki kot na pewno nigdy swoich problemów nie wyleczy, tylko będą się one niestety pogłębiały. Nagła agresja albo nagłe złośliwości ze strony kota mogą mieć związek z dużymi zmianami w jego życiu albo niestety problemami natury fizycznej. Dlatego jeśli wasz kot był aniołkiem i nagle zaczyna siusiać do butów, zastanówcie się, czy nie stało się coś, co dla was pozornie jest błahe, a co mogło sprawić, że kot zmienił postępowanie wobec was albo na przykład wobec gości, bo niektóre koty nagle zaczynają się źle zachowywać wobec tych, którzy do nas po prostu przychodzą, albo wobec konkretnych osób. Jeśli kot natomiast nagle popada w akty szaleńczej agresji, to jest to praktycznie w 100% spowodowane problemami bólowymi i ze zwierzęciem należy udać się do weterynarza. Drugie stwierdzenie, że koty są samotnikami. Koty żyjące na wolności najczęściej wybierają życie samotnego łowcy, natomiast koty potrafią tworzyć też grupy, składające się na przykład z kotek matriarchaty lub trzymające się razem grupy młodych samców. Przez łatkę bezwzględnego samotnika koty niejednokrotnie wybierane są zamiast psów na zwierzę domowe w nadziei, że bez problemu przetrzymają brak zainteresowania właściciela. Natomiast nuda może powodować, tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy, bardzo poważne problemy behawioralne. Koty jednak świetnie trzymają się w grupach, a jeśli decydujemy się na takie zwierzątko w domu, warto wybrać od razu dwa osobniki, bo dzięki temu nie będą one narażone na nudę pod naszą nieobecność. Czasami, żeby przekonać się do tego, jak bardzo koty lubią własne towarzystwo, wystarczy poobserwować kilka zwierząt zamieszkujących jedno mieszkanie albo gdzieś mieszkających wspólnie na jednym terenie. tak naprawdę prowadzą one naprawdę, naprawdę ciekawe życie społeczne, pewne komunikatów werbalnych, sygnałów zapachowych, no i komunikacji za pomocą postaw ciała. W grupie kotom łatwiej uczyć się odpowiednich zachowań i poznawać świat. Koty w parach czy grupach mogą stosować zrozumiałą dla siebie specyficzną sygnalizację społeczną, której człowiek nie rozumie bardzo często i z czego u samotnych kotów często wynikają problemy. Koty inspirują się wzajemnie, bawią się udając polowanie, zapasy, nigdy się nie nudzą, w związku z czym przeżywają mniej stresów, kiedy są w parach lub grupach i innych przykrych stanów psychicznych niż oczywiście pojedynczy kot. No, niektóre koty bardzo się lubią, szczególnie te, które ze sobą są od kocięcia. Inne po prostu się tolerują, mijając się na korytarzu, ale nie inicjując żadnych oczywiście wspólnych aktywności, a znajdą się i takie osobniki, które zaczną wyrażać niechęć lub wręcz agresję w stosunku do drugiej strony. Tutaj podłoże może być naprawdę różne, a w rozpoznaniu tego podłoża najlepiej pomoże nam dobry koci behawiorysta. Natomiast nie należy nastawiać się negatywnie, ponieważ większość mieszkających parami kotów, które w odpowiedni sposób zostały dobrane oraz ze sobą zapoznane, bardzo się do siebie przywiązuje, co okazują przez wspólne zachowania rytualne, na przykład przez wzajemne wylizywanie się albo też wspólne odpoczywanie. Jeżeli mamy starszego kota w domu i chcemy do niego wziąć kociaka, to starszy na pewno będzie na początku niemiły w stosunku do młodego. Młody, niewychowany, trzeba wychować, więc dorosły kot będzie próbował na swój sposób oczywiście tego kociaka wychować. Co oczywiście nie usprawiedliwia nas przed tym, żebyśmy tych kotów nie pilnowali i nie sprawdzali, czy faktycznie dorosły kocur, czy tam kotka nie robi prawdziwej krzywdy maluchowi, którego przygarnęliśmy. Teraz mamy do czynienia z mitem, słuchajcie. Czarne koty przynoszą pecha. Myślę, że wielu właścicieli czarnych kotów, mających się dobrze, w takim wypadku powinniśmy nazwać czarownicami i czarownikami, co jest oczywiście wierutną bzdurą. Nieszczęście spotyka wiele kotów, które przez czarny kolor sierści giną na przykład pod samochodami na ulicy, bo nie są widoczne. Albo niestety jeszcze, słuchajcie, w dzisiejszych czasach giną z rąk zwyrodnialców zaangażowanych w sekty religijne. W czasach, kiedy wierzono w wiedźmy, koty o czarnej barwie niestety były przeganiane, tępione, składane w ofiarach. W ten sposób zginęły naprawdę setki tysięcy tych zwierząt. Kolejna rzecz. Kot zawsze spada na cztery łapy. Ciało kota w przypadku spadania jest przystosowane do tego, by odwrócić się, słuchajcie, nogami ku dołowi. Jest to niezwykle potrzebne nie tylko, żeby ochronić kręgosłup i spaść na rzeczone cztery łapy, ale przede wszystkim, aby za pomocą ich późniejszego rozpostarcia, troszeczkę jak spadochron, prawda, bo mamy tam fałdy skórne, jak najbardziej wyhamować prędkość spadania poprzez opór powietrza. Można powiedzieć, że kot używa tej sztuczki właśnie jako takiego swoistego spadochronu. Oczywiście nie zawsze kotu uda się odwrócić na tyle szybko, żeby nie upaść na plecy czy bok ciała, więc to nie jest tak, że zawsze spada na cztery łapy. Paradoksalnie koty częściej cierpią w wyniku upadku z niższych wysokości, ponieważ mają mniej czasu na odwrócenie się oraz wyhamowanie prędkości spadania. Koty potrafią przetrwać upadek z naprawdę dużej wysokości. Znanym jest przypadek takiego zwierzęcia, który bez szwanku wyszedł z upadku z 7 piętra. Natomiast może zdarzyć się również tak, że w wyniku takiego lotu, w cudzysłowie, kot połamie sobie łapy, kręgosłup lub dozna poważnych obrażeń wewnętrznych, na przykład pęknięcia śledziony. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zestresowany, obolały kot nie wraca pod drzwi naszej klatki schodowej, tak jak na przykład zrobiłby to pies, oczywiście gdyby przeżył w upadek z tak wysoka, tylko najczęściej zaszywa się w jakiś nieznany nikomu kąt i jeśli ma poważne obrażenia, niestety umiera tam w cierpieniu. Tutaj oczywiście niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie z naszej strony, zabezpieczenie balkonu, zabezpieczenie okien, które może zapobiec nieszczęśliwym upadkom. Jeżeli myjecie okna w jakimś pomieszczeniu, w waszym mieszkaniu lub domu, to w takim wypadku powinniście kota zamknąć w innym pokoju, żeby nie miał on dostępu do otwartych na oścież okien. Znam przypadek kota, który po prostu przy właśnie takich pielęgnacjach wyskoczył, jak gdyby nigdy nic, po prostu zobaczył ptaka na zewnątrz i skoczył przez otwarte okno z 4. piętra. Kotek niestety tego upadku nie przeżył właśnie poprzez obrażenia wewnętrzne. Więc trzeba mieć na uwadze to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za zwierzę i my musimy w taki sposób zabezpieczyć jego i nasze mieszkanie, żeby kotu nie działa się krzywda. Pies i kot nie mogą żyć w zgodzie, to jest kolejne stwierdzenie. Oczywiście ten jeden z największych mitów musiał się pojawić. Koty i psy porozumiewają się wewnątrz gatunkowo za pomocą różnych zestawów symboli w cudzysłowie. Mogą być to postawy ciała, dźwięki, zapachy. Niestety, co dla psa oznacza sygnał do zabawy, dla kota może oznaczać postawę obronną albo nawet chęć ataku. Dlatego obce zwierzęta, które spotykają się na przykład podczas psiego spaceru w terenie, będą wyrażały niechęć do wzajemnego kontaktu ze sobą. Musimy też pamiętać, że kot nie jest tylko drapieżnikiem, ale również często staje się ofiarą. Dlatego będzie unikał kontaktu ze zwierzęciem większym od siebie, które wcześniej poprzez szczekanie lub inne objawy awersji skojarzyło mu się z zagrożeniem. Natomiast jak widać na przykładzie wielu osób trzymających w domu jednego kota z psem, czy nawet kilka kotów z psem w domu, czy też w mieszkaniu, zarówno kota właśnie, jak i psa, to jest to kolejny stereotyp krzywdzący te zwierzęta. One naprawdę potrafią doskonale dogadać się, albo przynajmniej żyć obok siebie bez ciągłych kłótni. Wszystko zależy od tego, jak my je poprowadzimy. Teraz zapraszam Was na przerwę muzyczną, a tuż po niej dowiemy się, czy kot powinien tak naprawdę pić mleko.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj tematem audycji są kocie wierzenia. Powiedzieliśmy sobie już o tym, że koty wcale nie są fałszywe, złośliwe i niechętne do kontaktu, że koty nie do końca są samotnikami, że czarne koty wcale nie przynoszą pecha i że kot nie zawsze spada na cztery łapy. A teraz odpowiedź na pytanie, czy kot powinien codziennie pić mleko. Fakt. Koty zazwyczaj lubią mleko albo jeszcze lepiej słodką śmietanę, ale ani jednego, ani drugiego nie potrzebują w swojej diecie. Co więcej, koty nie przyswajają cukru znajdującego się w mleku, a więc laktozy, w związku z czym niektóre zwierzęta często po mleku mają biegunki, szczególnie jeżeli wypiją go zbyt dużo. Jeżeli mimo wszystko chcecie podawać kotu mleko, zachęcam, abyście zmienili mleko krowie na specjalne mleko dla kotów, które jest dostępne we wszystkich sklepach zoologicznych i ma ono obniżoną ilość właśnie laktozy. Pamiętajmy, że dzikie koty nie piją mleka, od kiedy przestają ssać matkę. Natomiast zawsze powinny mieć dostęp do świeżej wody. Miska z wodą nie musi stać tylko w jednym miejscu w mieszkaniu. Dużo kotów lubi pić na podwyższeniach na przykład, a jako ciekawostkę dodam, że koty najbardziej lubią pić tę wodę, która jest w ruchu, a w sprzedaży są dostępne, słuchajcie, specjalne fontanny dla kotów, które im to umożliwiają. Moja koleżanka na przykład ma dla swojego kota taką specjalną fontannę, no i on o wiele częściej dzięki temu pije wodę, tak jak wcześniej specjalnie jej nie pił. Dlatego jest taki właśnie też bardzo dużo takich memów w internecie, gdzie kot po prostu widzi, że jakichkolwiek mały kłaczek wpadnie do jego miski i już tej wody nie ruszy. Tutaj nie mamy takiego problemu przy fontannie, bo nawet jeżeli gdzieś tam coś tam wpadnie, to przejdzie sobie to zaraz przez filtr i kot dostanie świeżą wodę, w dodatku taką, która płynie i gdzie nie widać żadnych paprochów. Kolejna rzecz. Koty trzymane w domu nie mogą się niczym zarazić. Oczywiście jest to nieprawdą. Każdy człowiek, który przychodzi do domu, może przenieść na swoich dłoniach, na butach, na ubraniu różnego rodzaju drobnoustroje, którymi z kolei może zarazić się nasz przyjaciel. Pamiętajmy, że odpowiedzialny opiekun chroni kota, szczepiąc go regularnie, obojętnie czy kot jest żyjącym w domu, czy też nie. Kolejna rzecz. kobieta, która posiada koty, to na pewno stara panna. Jest mnóstwo osób, które mimo bycia w stałym związku posiadają właśnie koty. Oczywiście kot jako indywidualista i samotnik czasem jest wybierany właśnie przez takie osoby, ponieważ czują one z tymi zwierzętami większą bliskość. Natomiast nie ma tutaj reguły. Kolejna rzecz, która może się trochę z tym wiązać. Koty powodują bezpłodność. Znalazłam taki mit, przeszukując internet, kiedy przygotowywałam się do tej audycji i nie znalazłam żadnych naukowych dowodów, które by to potwierdzały, wiadomo. Zastanawiam się właśnie, ten mit ma jakiś związek z poprzednim stwierdzeniem o starej pannie. Kolejny mit. Kobieta w ciąży powinna pozbyć się kotów, ponieważ może zarazić się toksoplazmozą. Jest z jednej strony mit, z drugiej strony oczywiście jest to prawda. Choroba odzwierzęca, jaką jest toksoplazmoza, jest wywoływana przez pierwotniaka z rodzaju Toxoplasma gondii. Jest to choroba, która przenosi się od matki do malucha jeszcze w łonie mamy, tym samym go zarażając. Natomiast koty żyjące w domach, które nie były wypuszczane na zewnątrz, praktycznie nigdy nie stają się jej nosicielami. Więc jeśli wasz kot jest kotem domowym od zawsze, nie macie się czego obawiać. Jeżeli natomiast wasz kot jest kotem wychodzącym, a planujecie na przykład powiększenie rodziny, wyrzucenie zwierzęcia z domu lub oddanie go do schroniska, na pewno nie jest tutaj żadnym rozwiązaniem. W zupełności wystarczy, aby przyszła matka unikała kontaktu z kocią kuwetą i przekazała ten obowiązek innemu z domowników. Zarażamy się głównie właśnie poprzez brak należytej higieny w trakcie sprzątania odchodów, które są rezerwuarem tych pasożytów. Rzadko zdarza się, żeby na przykład doszło do takiego czegoś poprzez kontakt z kocim językiem, ponieważ no niestety koty wylizują się praktycznie wszędzie. No i drobinki właśnie, które znajdują się na języku, które mogą zawierać toksoplazmę, też mogą być przekazane niestety z śliną takiego kota. Natomiast jest to na pewno rzadsze niż w przypadku zarażenia się przez brak należytej higieny w przypadku sprzątania kuwet. Pierwsze, co powinna zrobić każda posiadaczka wychodzącego kota, zanim zdecyduje się zajść w ciążę, to zbadać się właśnie na obecność toksoplazmy w organizmie. Z reguły, jeśli ginekolog ma świadomość o tym, że kobieta posiada w domu kota lub na przykład o to dopytuje, to w tym wypadku zaleca po prostu takie badanie. Można również zbadać kota i kontrolować jego stan zdrowia w trakcie ciąży, tak jak kontroluje się stan kobiety ciężarnej. Jeśli okazuje się, że mamy toksoplazmozę, należy pamiętać, że można ją leczyć również w trakcie ciąży, a są leki, które te uniemożliwiają pasożytom rozprzestrzenienie się na dziecko. Kolejna rzecz. Koty roznoszą choroby. Jeśli kot jest naszym domowym pupilem i należycie o niego dbamy, nie ma takiej możliwości. W micie chodzi głównie o koty, które żyją samopas i czasami przymilają się do nas na ulicy. Oczywiście, że koty roznoszą choroby, podobnie jak psy, jak ludzie, czy bardzo modne ostatnio dziki. Poza wścieklizną najczęściej są to choroby niegroźne i łatwe do wyleczenia, tak? Bo koty też mogą mieć wściekliznę. Taki mit też znalazłam, że kot nie może mieć wścieklizny, koty nie mają wścieklizny. Oczywiście jest to nieprawda. Jeżeli mamy znajomego kota, który łasi się do nas gdzieś tam na naszym blokowiskowym podwórku, to musimy zawsze myć ręce po kontakcie z nim lub używać specjalnych żeli odkażających. Możemy też stać się wybawcą, jeżeli na przykład nie możemy go zaadoptować, to może, jeżeli nas na to oczywiście stać, aby osiedlowego takiego kota po prostu zabrać od czasu do weterynarza na kontrolę, szczepienie, odrobaczenie, czy też możemy poprosić na przykład o zajęcie się nim odpowiednie służby, które na własny koszt go wykastrują i potem po prostu zwrócą go na nasze podwórko. Kolejna rzecz, mit taki straszny, że po prostu aż naprawdę włosy się na głowie jeżą. Koty duszą noworodki i są zagrożeniem dla dzieci. W średnim wieczu wierzono, że koty pozostawione sam na sam z noworodkami wysysają z nich oddech, tym samym je dusząc. Brzmi naprawdę makabrycznie, ale jeżeli ktoś wymyślił tego typu stwierdzenie, to może to oznaczać, że tkwi w nim jakieś ziarno prawdy, tak jak we wszystkich poprzednich mitach. Jednak wiązało się to z zaniedbaniami oraz z brakiem nadzoru maleństwa i kota. W przypadku posiadania kota w domu, w którym jest malutki człowiek, należy pilnować tego, jak zwierzę się zachowuje. Większość kotów nie wykazuje agresji w stosunku do nowego domownika, natomiast znakomita większość jest nim po prostu zainteresowana, jest ciekawska i ma ochotę na spędzanie czasu z nowym domownikiem, aby poznać jego zapach i ogólnie dowiedzieć się, kim jest. Dlatego kot może się na takim maluszku układać i pewnie stąd wynika niestety nasz mit. Podkreślę raz jeszcze, że tutaj najważniejsza jest kontrola, szczególnie przez kilka pierwszych miesięcy życia naszego malucha. Jednak kiedy maluch będzie już większy, ułożony obok mruczący ciepły kotek, może okazać się wspaniałą pomocą dla mamy na uspokojenie niesfornego malucha, który nie może zasnąć. Co oczywiście nie oznacza, że małe dzieci i zwierzęta można beztrosko pozostawić bez opieki. Dzieci często nie rozumieją, że ze zwierzęciem należy obchodzić się delikatnie. I póki kot nie nauczy się unikania dziecięcej niedelikatności, może dojść do wzajemnego tutaj zranienia. Natomiast nie ma przeciwwskazań, aby dzieci i koty mieszkały razem. Natomiast oczywiście wymaga to naszego nadzoru. Kolejny mit. Każda kotka przynajmniej raz w życiu powinna mieć młode. No a kocur? Kocur oczywiście musi się wyszaleć. Nie. Żadne zwierzę nie musi dla zdrowia zachodzić w ciążę. Ciąża jest dla organizmu ogromnie wyczerpująca, a nie tak jak się przyjęło twierdzić prozdrowotna. Żaden człowiek nie zachodzi w ciążę dla zdrowia i podobnie jest w przypadku zwierząt. Niestety to konkretne przekonanie spowodowało, że koty do dzisiaj rozmnaża się bez kontroli, szczególnie nie przykład na wsiach. Ogromna liczba tych zwierząt żyjąca na zewnątrz spowodowała, że kot został wpisany na listę zwierząt inwazyjnych. Ponieważ ze względu na liczbę osobników, które żyją poza ludzkimi domami, w sposób znaczący przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków fauny. Poza tym bezdomność lub wypuszczanie luzem na zewnątrz powoduje olbrzymie masy włóczących się kotów, które wpadną pod samochód. Inne ktoś niestety utopi lub zrobi im bardzo dużą krzywdę, otruje na przykład. Oznacza to także wiecznie przepełnione schroniska dla zwierząt. Kocurek przecież musi się wyszaleć, marcowe to są przecież naturalne rzeczy, to oczywiste, że poszedł poszukać partnerki i przecież każdy musi mieć możliwość zaspokojenia popędu. Żadna osoba, która mówi w ten sposób o swoim kocurze, nie myśli albo nie chce myśleć, co stanie się z pokrytą przez kocura kotką. Pomijam oczywiście fakt, że dla kotów akt płciowy wcale nie jest przyjemny, szczególnie dla kotek. A co z taką kotką może się stać? Może umrze z głodu, próbując wykarmić młode, przechodząc oczywiście ogromny stres, będąc w ciąży. Może właściciel kotki w bestialski sposób rozprawi się z młodymi. Może młode koty staną się kolejnym ogniwem zasilającym dzikie populacje kotów, przez które właśnie mają przydomek gatunku inwazyjnego. W mojej ocenie nie ma co usprawiedliwiać się tego typu, nie ma co usprawiedliwiać tego typu zachowań. Jest to jawnym brakiem szacunku, egoizmem wobec drugiego zwierzęcia. Warto też wspomnieć, że ogromną wadą wypuszczenia kotów na zewnątrz jest to, że nigdy nie możemy być pewni, co się dzieje z naszym przyjacielem, a co gorsza, nie możemy zareagować, kiedy naszemu kotu stanie się krzywda. W związku z tym tak zwane kotki wychodzące często wracają do domu ze śladami po walkach. Natomiast walki kotów to nie tylko rany i zadrapania, ponieważ jest cały wachlarz chorób, którymi nasz kot może się zarazić poprzez kontakt z krwią innego przedstawiciela własnego gatunku. Najgroźniejszą z tych chorób, przenoszonych również drogą płciową, jest koci wirus HIV, a infekcja nim jest dla zwierzęcia niestety śmiertelna. Innym aspektem są choroby odzwierzęce, o których przed chwilą mówiliśmy, którymi możemy się zarazić od czworonoga lubiącego samotne eskapady, na przykład wymieniona wcześniej toksoplazmoza. Już za chwilę opowiem o kolejnych ciekawych stwierdzeniach dotyczących kociego świata, ale zanim to nastąpi, zapraszam Was na chwilę przerwy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o kotach, o mitach związanych z kotami, no i też oczywiście o tych faktach, które kotów dotyczą. Zaraz powiemy sobie o tym, czy koty kastrowane faktycznie tyją. A jak bardzo chciałam podziękować panu Ryszardowi, który w przerwie zadzwonił do mnie, opowiadając o swoich kotach, o Soni i o Negricie. No to czy kastrowane koty tyją? Oczywiście koty kastrowane bez względu na płeć mają skłonność do nadwagi i jest to niestety związane właśnie ze zmianami w metabolizmie spowodowanymi rozregulowaną gospodarką hormonalną. Oczywiście, podobnie jak ludzie, koty tyją, gdy za dużo jedzą, no i nie zażywają ruchu. Kiedy kastrujemy młodego kota, który dużo je, ponieważ ciągle jeszcze się rozwija i jego organizm ma zwiększone zapotrzebowanie energetyczne, to wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że po zabiegu pozostanie przy swoich zwyczajach żywieniowych i szybko utyje. Dlatego trzeba powoli wprowadzać odpowiednio zalecony najlepiej przez dietetyka oczywiście zwierzęcego plan żywieniowy. Najgorsze, co możemy zrobić dla kota, to go przekarmiać. To, że nasz przyjaciel prosi nas o dołożenie jedzenia, to nie oznacza, że musimy to zrobić. To, że nasz przyjaciel, kiedy jesteśmy w kuchni, podchodzi do nas, słodko nas patrzy, miauczy, dotyka nas łapą, no i po prostu żebrze, jest taki słodki i na pewno według nas jest bardzo, bardzo głodny, to nie oznacza, że my musimy go dokarmiać. A jeżeli bardzo chcemy naszego kota poczęstować czasami jakimś smakołykiem, to musimy troszeczkę tej karmy od jego dziennej racji odjąć, żeby kalorie nam się zgadzały. Teraz mit trochę z innej beczki. Czy koty leczą swoje rany, liżąc je? Jest to oczywiście nieprawda. W rzeczywistości lizanie ran może nie tylko spowolnić proces gojenia, ale też powodować większe uszkodzenia rany, zwłaszcza przy bardzo szorstkim kocim języku. Dużo psów czy kotów musi mieć zakładane gdzieś tam po operacji na przykład specjalne kołnierze, które zapobiegają właśnie gdzieś tam przegryzieniu szwów albo wylizaniu rany, bo na pewno nie jest to tutaj niczym dobrym dla takiego zwierzęcia. Ja w zeszłym roku właśnie miałam pieska mojego powypadkowego i pies mimo kołnierza zdjął sobie szwy. Jak to zrobił, nie wiadomo. No i trzeba było jeszcze raz jechać. Trzeba było jeszcze raz odkażać ranę. Oczywiście takiej rany, która raz się otworzyła, raczej już się na powrót nie zaszywa. No więc tutaj mamy wtedy do czynienia z większą blizną. No i oczywiście z o wiele dłuższym procesem gojenia. Kolejne stwierdzenie. W przypadku alergii koniecznie trzeba się pozbyć kota. Ja w ogóle nie lubię słowa pozbyć, oddać. Oczywiście, że istnieją przypadki, kiedy trzeba znaleźć kotu inny dom, kiedy na przykład alergia jest bardzo, bardzo silna, ale nie zawsze jest to konieczne. Kocia sierść nie powoduje alergii. Ludzie nie są wbrew powszechnemu mniemaniu uczulni na futro, ale na białka zawarte w kociej ślinie. Kot myjąc się roznosi cząsteczki właśnie takich białek po całym swoim ciele, no bo wiadomo, jak dokładnie koty się myją, a ocierając się o sprzęty, także po otoczeniu, także gdzieś tam w otoczeniu naszym, czy to w sypialni, czy w kuchni, czy gdziekolwiek, czy nawet o framugę drzwi, zostawia te białka po prostu na nich. Istnieje wiele sposobów natomiast zapobiegania objawom uczulenia. Bardzo często pomaga samo przebywanie z kotem pod jednym dachem. Organizm czasami się odczula, no ale czasem niestety trzeba oddać kota, ponieważ w większości przypadków przebywanie w otoczeniu alergenów, podczas gdy jesteśmy alergikiem, wcale nas nie odczuli i to raczej jest tutaj mitem. Jeżeli podejmujemy taką decyzję, gdzie musimy oddać kota i go oddajemy, poszukajmy mu domu, nie oddawajmy go do schroniska, ponieważ bardzo rzadko kto takiego kota ze schroniska dorosłego weźmie, o czym też zaraz będziemy sobie mówić. Ja na waszym miejscu po prostu zapytałabym lekarza, mojego alergologa. Znalazłabym dobrego alergologa, który pomógłby nam po prostu poradzić sobie z tym. I jeżeli alergolog stwierdzi, że wymagane jest odczulanie, a przy odczulaniu, jak każdy, kto je przeżywał, wie, że trzeba być jakby z daleka od właśnie wszelkich alergenów, wtedy takiego kota można na przykład oddać komuś na okres odczulania i go tylko i wyłącznie odwiedzać. A można na przykład nie poddawać się gdzieś tam terapii alergicznej, jeżeli nasza alergia nie jest mocna, jeżeli jest to tylko na przykład od czasu do czasu kichnięcie i po prostu brać specjalne leki przeciwalergiczne. Jest bardzo wiele rozwiązań tutaj w tym wypadku. Koty brzydko pachną. To jest mit, ale jest to też oczywiście prawda. Najbardziej intensywny zapach ma mocz niekastrowanego kocura. Gdy ktoś wejdzie do mieszkania, w którym mieszka taki kocur, to czasem trudno go później przekonać, że to nie jest norma. Brzydki zapach w mieszkaniu jest, gdy ktoś nie dba o czystość w kuwetach lub ma zbyt dużą ilość kotów, a te w stresie zaczynają po prostu oddawać mocz w kątach. I tutaj nie można zaprzeczyć, że śmierdzi, ale czyja to jest wina, słuchajcie, czy to jest wina kota? Nie, oczywiście, że nie. Jest to wina opiekuna, który nie dba o czystość albo nie wykastrował znaczącego już kota. W domach, gdzie mieszka kilka zadbanych kotów, w tym koty też na przykład kastrowane kocurki oraz w których sprzątane są regularnie kuwety i często po prostu dba się o higienę, to taki zapach jest praktycznie niewyczuwalny. Dodatkowo w sklepach zoologicznych mamy dostępne wiele rodzajów bez jakichś zapachowych żwirków oraz neutralizatorów zapachu. Dzięki nim zachowanie czystości w kociej kuwecie jest naprawdę łatwe i wymaga tylko systematyczności w usuwaniu odchodów. Kot to zwierzę niezwykle dbające o własną higienę, a my jako właściciele powinniśmy mu pomóc w tych czynnościach, których przez brak przeciwstawnych kciuków kot sam nie jest w stanie wykonać. Koty mruczą, gdy są szczęśliwe. To jest kolejne stwierdzenie. W mojej ocenie mruczenie to symbol rozpoznawczy kota, przez wielu swoisty wyznacznik tego, czy kot nas polubił, czy też nie. Mruczenie to dźwięk towarzyszący oddychaniu, wytwarzany przez kota w sposób celowy i kontrolowany. Powstaje on, gdy powietrze przepływa przez krtań, zarówno na wdechu, jak i na wydechu. Słuchajcie, badania naukowe prowadzące w Północnej Karolinie w USA wykazały, że wibracje towarzyszące mruczeniu zwiększają gęstość kości, uśmierzają ból oraz pomagają w regeneracji ścięgien i mięśni. Niesamowite wspomaganie leczenia medycznego, prawda? A tak jak już wspomniałam, większość z nas mruczenie kojarzy optymistycznie. Więc kiedy kot się nam na kolanach mruczy z zadowoleniem, jesteśmy w siódmym niebie. Jednak nie zawsze dźwięk ten ma pozytywne znaczenie. Ponieważ tak jak przy każdej wokalizacji, tak jak i przy mruczeniu możemy wyróżnić kilka odmian. Mruczą koty zadowolone, ale mruczą też koty chore, obolałe oraz cierpiące z powodu złamań i umierające. Czyli jeżeli zauważycie, że wasz kociak mruczy bez wyraźnego powodu, ciągle bez przerwy, to warto udać się z nim do weterynarza, by sprawdził, czy wszystko z tym zwierzakiem naszym jest w porządku. Oczywiście nie chodzi nam tutaj o taką rzecz, kiedy kot łasząc się do nas mruczy, ale kiedy na przykład z jednego pokoju słyszymy, że w drugim pokoju kot cały czas nieprzerwanie mruczy, bo ten dźwięk niski, kiedy mamy wyłączone wszystkie sprzęty i nie ma żadnych innych szumów, jest bardzo, bardzo słyszalny. Rzecz, którą przed chwilą wspominałam. Dorosły przygarnięty kot nie przyzwyczai się do nas. To jest takie stwierdzenie. Większość ludzi bardzo niesłusznie boi się adopcji dorosłych kotów. Najczęstszym argumentem, jaki przytaczają, domagając się tylko i wyłącznie kociaka, jest: bo małego da się wychować, a starszego to nie. Jest to oczywiście zwykły stereotyp. Z dorosłym kotem może się naprawdę świetnie dogadać. One przede wszystkim mają już o wiele większe doświadczenie życiowe i często więcej potrafią. Są spokojniejsze, bardziej wyciszone, dzięki czemu łatwiej dostosować się mu do domowych zwyczajów. Czy nie jest to łatwiejsze niż branie małego kociaka, z którym będziemy musieli wszystko to przepracować? Mi się wydaje to bardzo fair. Koty przywiązują się tylko do miejsca. Istnieje mnóstwo opowieści o kotach, które przepłyły setki kilometrów, aby wrócić do swojego domu. Ja sama znam taką historię, gdzie mama mojego przyjaciela przywiozła sobie kota od rodziny z Mazur. Kot uciekł po tygodniu i słuch po nim zaginął, a po kilku miesiącach kot rzekomo został odnaleziony na Mazurach. Nie wiem, ile w tym prawdy, ile w tym wymysłów, natomiast koty to zwierzęta terytorialne i dlatego wciąż znaczą swój rewir, łącznie z opiekunami. Oczywiście nie mówimy tu o znaczeniu typowo gdzieś tam moczem, tylko o ocieraniu się i oznaczaniu właśnie zapachami gdzieś tam z gruczołów policzkowych. Ale wpisane w naturę zachowania terytorialne, w tym na przykład nieznośne dla człowieka drapanie mebli, nie świadczą o tym, że kotom na ludziach nie zależy. Kot przywiązuje się do opiekuna także w nowym domu, tyle tylko, że niektóre osobniki potrzebują po prostu czasu na adaptację. Dobrze karmiony kot nie poluje. Jest to nasz ostatni mit w dzisiejszej audycji. i jeden z najbardziej szkodliwych dla naszej polskiej przyrody mitów. Instynkt łowiecki jest tak głęboko zakorzeniony w kocie, że nawet najbardziej leniwy, domowy, spasiony kocur nie przepuści okazji, by nie zaczaić się na ruchomy przedmiot i nie dopaść go jednym susem. Kot poluje instynktownie, nie tylko z głodu i niejednokrotnie bawi się swoją zdobyczą przed zabiciem i zjedzeniem. Czasami kot przynosi opiekunowi swój łup w dowód miłości i żadnymi zakazami czy też karami nie zmieni się tych zachowań. Wielu ludzi, by usprawiedliwić swój brak czasu, wypuszcza koty na zewnątrz w samopas. Zwierzęta te mają nawet swoją piękną, niewinną nazwę kotki wolnowychodzące. W mojej ocenie słowa są te nacechowane nad wyraz pozytywnie, bo przecież zwracamy kotom wolność, którą jesteśmy im winni. Przecież to my ludzie je zniewoliliśmy, a na dworze kot znajdzie sobie kumpli, partnerów życiowych, spełni wszelkie pragnienia. Nie wzięliśmy jednak jednej bardzo ważnej rzeczy pod uwagę w tych rozważaniach. Jak bardzo jesteśmy samolubni. Koty nie są częścią ekosystemu, nigdy nią nie będą i podobnie jak puszczane luzem wiejskie psy powodują ogromne zniszczenia w przyrodzie. Podsumowując, słuchajcie, kocie wierzenia mają w sobie trochę prawdy, czasami są też bajkami wymyślonymi przez niedouczonych ludzi, dlatego każdą informację na temat zwierzęcia trzeba sobie przemyśleć, poszukać większej ilości informacji, oczywiście ze sprawdzonych źródeł i sprawdzić, czy jest ona faktycznie mitem, czy może jednak prawdą. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.